Razem łatwiej. Magazyn organizacji pożytku publicznego.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś w audycji o kampanii uczącej empatii, a także uświadamiającej o pewnych niewidocznych wyzwaniach.
Pozory mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni.
To tylko fragment kampanii Niewidzialni, na który od wczoraj mogli Państwo natrafić w Telewizji Polskiej. Kampanię składającą się z jednej strony ze spotów, z drugiej strony z promocji emblematu, dzięki któremu te osoby dotknięte niewidoczną niepełnosprawnością będą mogły być trochę bardziej zauważalne, zorganizowała Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info. W audycji o kampanii, o tym, z czym psychologicznie muszą się mierzyć osoby z niewidoczną niepełnosprawnością, a także o zupełnie medycznych aspektach, na przykład chorób neurologicznych, które bardzo często są niewidoczne, opowiedziały mi dziś prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info Monika Łada, psycholożka, pacjentka, mama, a także instagramerka prowadząca profil Psycholog od Kuchni Joanna Krivenstow oraz lekarka z Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Wioletta Żukowicz. A o początkach pani prezes Monika Łada.
Geneza naszej kampanii wynika z naszych pierwotnych działań. My jesteśmy fundacją, która zajmuje się stwardnieniem rozsianym, zwiększaniem wiedzy na temat tej choroby i wspieraniem osób ze stwardnieniem rozsianym. I w toku naszych działań bardzo często telefonowały do nas osoby, czy zgłaszały się podczas naszych konferencji, naszych innych działań stacjonarnych, osoby, które mówiły, że moja choroba pozwala mi funkcjonować aktywnie, jestem aktywny na rynku pracy. Jest okej, jestem pod opieką lekarzy, moje leczenie jest skuteczne, ale czasami są dni, kiedy choroba daje się we znaki, kiedy ogranicza moje funkcjonowanie. Mając orzeczenie o niepełnosprawności, czasem chcę skorzystać na przykład z miejsca parkingowego, tak zwanej koperty, do której mam uprawnienia, a spotykam się z wrogością, z brakiem zrozumienia. Taka młoda kobieta, taka piękna kobieta, a korzysta z koperty. Taki mężczyzna wysportowany, a potrzebuje usiąść w tramwaju. Tych głosów było bardzo, bardzo wiele. Dlatego zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc tym osobom, jak je wesprzeć, co zrobić, żeby zmienić tę świadomość, że nie zawsze osoba z niepełnosprawnością tę niepełnosprawność ma zauważalną dla otoczenia, że wiele rzeczy to są rzeczy, które wpływają na życie takiej osoby, jednak nie są zauważalne.
W Polsce jest nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Ale czy wiesz, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna? Wiele chorób powodujących niepełnosprawności może być niewidzialnych i narażać na utrudniony dostęp do udogodnień oraz brak pomocy. Dzięki akcji Niewidzialni mamy szansę to zmienić. Opaska na rękę, smycz i inne symbole pomogą dostrzec takie osoby. Pozory mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni.
To ten telewizyjny spot. Na waszym profilu można oglądać jego o kilkanaście sekund dłuższą wersję. Ale spot to nie wszystko, bo oprócz kampanii społecznej są także smycze i emblematy dla osób chorujących.
Tym głównym, najważniejszym elementem jest właśnie kampania społeczna, to budowanie świadomości. Ponieważ nie każda osoba z niewidoczną niepełnosprawnością ma gotowość do tego, żeby swoją sytuację pokazywać, żeby o tym mówić. Dlatego ten symbol, który opracowaliśmy, będzie oczywiście dostępny, ma ułatwiać funkcjonowanie, ale podkreślamy na każdym kroku, że zależy nam, żeby to było tylko dla osób, które czują taką gotowość, chęć, dla tych, które stwierdzą, że to dla nich będzie w danym momencie pomocne. A niezależnie od tego, co wiemy z rozmów z osobami z różnymi, na przykład chorobami przewlekłymi, kampania społeczna, kiedy będziemy zwiększać świadomość w naszym społeczeństwie tego, czym jest ten rodzaj niepełnosprawności, pomoże wszystkim osobom, których dotyczy niewidoczna niepełnosprawność, a niektóre badania mówią, że to może być nawet 10% naszego społeczeństwa.
I teraz pytanie do pani Joanny. Pani jest psycholożką. Niepełnosprawność jeszcze w takim społecznym odczuwaniu wiąże się z pewnymi atrybutami. Powiedzmy, jakie konsekwencje psychologiczne to z sobą niesie?
Niestety osoby z niewidzialną niepełnosprawnością borykają się z tym, że mnóstwo osób nic nie wie o danych chorobach, o tym, jakie są ich objawy, o tym, że to, że osoba wygląda młodo, pięknie, zdrowo, to nie znaczy, że następnego dnia zwyczajnie nie ma siły podnieść się z łóżka, czy tak jak osoby, niektóre ze stwardnieniem rozsianym, w niektóre dni siadają na przykład na wózku inwalidzkim, a następnego dnia, czy po określonym leczeniu, po określonym czasie są w stanie na przykład wstać, iść i czuć się o wiele lepiej. Wydaje mi się, że świadomość ludzi, świadomość społeczeństwa jest tak niska na temat przeróżnych chorób, o których chcemy w tej kampanii mówić, że to jest rzecz, która najbardziej pomoże pacjentom, bo pokaże, że o ile świadomość na przykład o cukrzycy jest wysoka, to chociażby osoby ze stwardnieniem rozsianym, dlatego że ja choruję na stwardnienie rozsiane, ta świadomość jest bardzo niska, dlatego że nasza choroba jest demonizowana w serialach, mediach, a z drugiej strony ludzie nie wiedzą, z czym borykamy się na co dzień. Więc psychologicznie, z takiego psychologicznego punktu widzenia, myślę, że dałoby nam to jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że inni ludzie wiedzą, z czym możemy się borykać, że inni ludzie wiedzą, że my tej pomocy możemy oczekiwać. Bez tych stygmatyzacji. Oczywiście tu jest ogromna rola kampanii, żeby osoby, pracownicy przeróżnych instytucji, czy jakichś prywatnych przedsiębiorstw, żeby oni wiedzieli, co ten symbol oznacza. Ale po prostu właśnie bez stygmatyzacji, bez proszenia, bez tłumaczenia się, moja choroba polega na tym i na tym, moglibyśmy tą pomoc uzyskiwać.
No właśnie, pani Joanno, pani Moniko, jakiego emblematu, z którego korzystać mogą osoby z niewidoczną niepełnosprawnością wypatrywać? Jak on wygląda?
To jest symbol litery N na tle tarczy. Zapraszamy na naszą stronę internetową niewidzialni.org.pl, gdzie można zobaczyć zarówno sam symbol, jak i zapoznać się z całą ideą kampanii, a także poznać naszych partnerów, ponieważ na stronie przedstawiamy punkty partnerskie, które zgodziły się dołączyć do nas, które przeszkoliły swój personel. W niektórych z tych miejsc można będzie także pobrać te nasze symbole.
Oprócz tego jest kampania społeczna, ona będzie pojawiać się ogólnopolsko, po prostu na antenie telewizji.
Tak, animacja, która przybliża ideę naszego projektu oraz niewidocznych niepełnosprawności, od 27 lutego emitowana jest na antenach telewizji polskiej. Zachęcamy do wypatrywania i zapoznania się z tym materiałem.
No i właśnie, teraz pojawia się kwestia tego emblematu. Ja jakiś czas temu przygotowywałam reportaż na temat niewidocznej, niewidzialnej niepełnosprawności. I wtedy ktoś mi powiedział, ja nie wiem, czy ja bym chciała taki emblemat nosić, bo nie chcę się definiować poprzez swoją chorobę.
Problem polega na tym, że osoba po diagnozie potrzebuje czasu, żeby z tą diagnozą się zaznajomić, żeby tą diagnozę, mówiąc kolokwialnie, przetrawić. I jesteśmy na różnych etapach. I są osoby, które szybko po diagnozie będą potrzebowały tej pomocy i będą chciały sygnalizować, że ja tą pomoc potrzebuję. Będą osoby, które 10-20 lat po diagnozie nadal będą to ukrywały. Może nie przed bliskimi, bo pewnie byłoby to trudne, ale są osoby, które ukrywają swoje niewidzialne niepełnosprawności na przykład w miejscu pracy, ponieważ nie chcą być oceniane. I myślę, że tutaj najważniejsza byłaby gotowość, przewartościowanie i takie przeważenie. Co jest dla mnie ważniejsze? Czy to, że ja się odsłaniam z moją chorobą, czy to, że ja naprawdę w danym dniu potrzebuję tej pomocy, w jakim miejscu potrzebuję tej pomocy, jakiej pomocy potrzebuję. Więc to jest właśnie, mówię, do przemyślenia, do przewartościowania przez każdą osobę indywidualnie.
Bardzo liczymy na dojrzałość polskiego społeczeństwa. Widzimy, że te zmiany w naszej społeczności naprawdę idą w dobrym kierunku, że dojrzewamy do tego typu projektów. Zresztą tego typu projekty funkcjonują na przykład w innych krajach zachodniej Europy. Tam to się sprawdza. Poza tym warto zaznaczyć, że używanie symbolu nie daje jakichś dodatkowych, nie wiadomo jakich profitów, korzyści. Chodzi o zasygnalizowanie tego, że potrzebujemy więcej czasu, więcej empatii, skorzystania z tego, co i tak nam przysługuje, na przykład z racji stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. To nie zastępuje na przykład karty parkingowej. Nasz emblemat nie pozwoli na kopercie parkować komuś, kto takich uprawnień nie ma. Natomiast pokazuje to, że jak już wychodzę z samochodu, na przykład chwiejnym krokiem i mam emblemat, to być może otoczenie zwróci uwagę, że nie jestem pod wpływem alkoholu, tylko mam niewidoczną niepełnosprawność.
To jest sygnał, nie oceniaj mnie, bądź dla mnie wsparciem.
Tak, bądź empatyczny. Zastanów się, zanim zareagujesz negatywnie na moje zachowanie, być może wynika ono z choroby, z niepełnosprawności.
W tym momencie mówimy o tych niewidocznych niepełnosprawnościach. Drogie panie, opowiedzcie, jakie niepełnosprawności są i mogą nie być widoczne.
Tych przyczyn jest naprawdę bardzo, bardzo wiele i gdybyśmy mieli w umiejętności wszystkie, moglibyśmy to nagranie, te audycje prowadzić bardzo długo. No, wystarczy wspomnieć chociażby właśnie choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, epilepsja, stan po udarze mózgu. choroby kardiologiczne, na przykład stan właśnie po zawale serca. Kiedyś zawały bardzo często kończyły się no niestety zgonem pacjenta. W tym momencie osoby po zawale dosyć szybko wracają do aktywności, do aktywności zawodowej. Natomiast ich stan zdrowia czasami, choć w niewidoczny sposób, wpływa na codzienność. Kwestie typu depresja, typu schizofrenia. Naprawdę tych powodów jest dużo, nie tylko związanymi z chorobami. Osoby po wypadku, na przykład z protezą nogi, kiedy nie zawsze jest to widoczne, bo ktoś może mieć na przykład długie spodnie. Naprawdę tych przyczyn jest dużo. Bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową niewidzialni.org.pl. Tam bliżej przedstawiamy różne możliwe choroby przewlekłe, między innymi, które mogą wiązać się z niewidocznymi niepełnosprawnościami.
Warto zrozumieć, z czym dokładnie zmagają się osoby z niewidzialnymi niepełnosprawnościami. To teraz fragment takiej wiedzy. Bardzo często niewidoczne niepełnosprawności wiążą się z chorobami neurologicznymi, choć oczywiście nie tylko z nimi. O trudności osób chorujących przewlekle w sposób niewidoczny dla otoczenia zapytałam lekarkę Violettę Żukowicz z Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Jeżeli chodzi o przyczyny niewidocznych niepełnosprawności neurologii, moglibyśmy dyskutować praktycznie o wszystkich chorobach neurologicznych w jakiś sposób, włącznie z udarami, częstymi chorobami sercowo-naczyniowymi, stwardnieniem rozsianym i szeregiem innych. Wszystkie te choroby prowadzą do występowania pewnego rodzaju dysfunkcji. Tak jak zauważamy, nie wszystkie one są być może na szczęście widoczne dla oka, dla potencjalnego przechodnia, który gdzieś tam nas mija na ulicy. Niemniej jednak dla pacjentów i osób, których, czy rodzin także, których te problemy dotykają, są one niezwykle istotne. Pacjenci borykają się często z zaburzeniami także natury psychicznej, typu depresja, zaburzenia lękowe, rozpoznanie stwardnienia rozsianego czy innej choroby neurologicznej. No, w ogóle choroby jako takiej, no, każdego z nas napawa obawami, lękiem, jak to będzie wyglądało, jakie jest dalsze rokowanie czy postępowanie, ale warto się skupić także na innych aspektach, takich jak chociażby zaburzenia czucia, wszelkiego rodzaju bóle, kurcze.
Chcielibyśmy jako społeczeństwo być coraz bardziej otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, to gdzieś w ikonografii i tak dalej pojawia się kwestia, no właśnie, chociażby osoba niepełnosprawna równa się osoba na wózku inwalidzkim, osoba niepełnosprawna równa się osoba o kulach, z białą laską i tak dalej. Przywiązaliśmy trochę w takim społecznym postrzeganiu niepełnosprawność do pewnych atrybutów, a to mogło nas zapędzić w kozi róg.
Tak, to prawda. Zwróćmy uwagę na to, że nie wszystko jest widoczne gołym okiem, tak jak mówimy. Wymieniłam chociażby bóle, kurcze, inne dolegliwości, które mogą, mówiąc w cudzysłowie, złapać takiego pacjenta w bliżej nieokreślonych sytuacjach. Mniej częste, ale występujące zaburzenia wzoryczne, problemy z utrzymaniem moczu czy naglącym parciem. No pewnie niezbyt ciekawy temat do zwierzania się komukolwiek, szczególnie w pracy, a jednak pacjenci muszą w tym żyć, muszą funkcjonować. Poza takimi objawami, może wymieńmy troszeczkę takich objawów, z którymi pacjenci mogą się borykać. Mówiliśmy o zaburzeniach mowy, które akurat w stwardnieniu rozsianym raczej są mniej częste, szczególnie na początku choroby, zdecydowanie częściej w udarach. Pacjenci borykają się nie tylko z niedowładami, nie tylko z wózkiem, nie tylko z kulą, ale także z dysfunkcją ruchową o mniejszym nasileniu, którą niekoniecznie jesteśmy w stanie odnotować jako osoby postronne, ale także, jak mówiłam, z zaburzeniami czucia wszelkiego rodzaju, z zawrotami głowy, z zaburzeniami równowagi, które im doskwierają, sprawiają trudności w funkcjonowaniu, a my wcale niekoniecznie, mówię my jako społeczeństwo gdzieś tam na ulicy, niekoniecznie widzimy, jak duży problem im to sprawia. Ciekawym zagadnieniem, które też dotyczy znakomitej większości w zasadzie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jest zespół zmęczeniowy. Pacjenci, szczególnie młodzi, aktywni, pracujący w różnych korporacjach, w różnych miejscach, które wymagają aktywności, przychodzą do nas i mówią, że nie dają rady. Nie z powodu tego, że mają niedowład, nie z powodu tego, że mają inne dolegliwości, tylko właśnie z powodu tego, że nie funkcjonują tak jak wcześniej, nie mają takiego napędu, nie mają takiej aktywności życiowej jak do tej pory. Więc sprowadzając taką sytuację do kobiety, mężczyzny w granicach 34 roku życia, czyli najbardziej aktywnych zawodowo, jest to niezwykły problem. Pamiętajmy, że choroby nie tylko neurologiczne, w ogóle różnego rodzaju dysfunkcje, nawet pourazowe, nawet po złamaniu nogi, dajmy na to, spotykają ludzi przecież w każdym wieku. Także i dotyczą dzieci, i dotyczą osób starszych. Wiadomo, że ta mediana, powiedzmy, czy częstość występowania pewnego rodzaju dolegliwości, czy schorzeń występuje w odpowiednich grupach wiekowych częściej. Niemniej jednak no, mówimy w zasadzie o całej populacji. No ja się skupiam na stwardnieniu rozsianym z oczywistych względów. Częstość choroby, szczególnie u osób po 20, w granicach 30-40 roku życia występuje najczęściej, ale utrzymuje się już do końca życia, także będzie tym osobom towarzyszyła do końca życia. Pamiętajmy, że zachorować mogą także osoby młode. Udary mózgu podobnie występują głównie u osób starszych, niemniej jednak możliwe jest ich występowanie także u dzieci. Także w każdej grupie wiekowej możemy się spotykać z pewnego rodzaju niepełnosprawnościami i na pewno każda grupa wiekowa, a także płeć kobiety i mężczyźni inaczej sobie radzą z tymi niepełnosprawnościami. Są osoby wśród naszych pacjentów, które mimo tego, że poruszają się o kuli, mimo tego, że mają no, znaczne trudności, nadal chcą, nadal są aktywne zawodowo, nadal się rozwijają, funkcjonują z tą chorobą, mimo że jej nasilenie jest duże. I w drugą stronę są też takie osoby, które w momencie, kiedy dowiadują się o rozpoznaniu, objawy mają niewspółmiernie, nazwijmy to miękkie, czyli nie aż tak bardzo nasilone, natychmiast wycofują się ze wszelkiego rodzaju aktywności życiowej, z życia zawodowego i właśnie myślą o tym, żeby już pozostawać w domu.
Pozory mylą. Nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnościami są widzialni.
Ja mam wrażenie, że bez tej kampanii dzieje się tyle zła wobec osób z niewidzialnymi niepełnosprawnościami, bo pomijając już właśnie kwestię, którą poruszamy, o kwestii właśnie parkowania, zdarzały się sytuacje, w których na plac zabaw była wzywana policja, dlatego że mama właśnie mająca problem z równowagą przy stwardnieniu rozsianym była oceniana jako osoba pod wpływem alkoholu zajmująca się dzieckiem. I później takie udowadnianie, oczywiście jeżeli mam przy sobie kartę, która pokazuje, jestem osobą z niepełnosprawnością, to sprawa się w jakimś tam stopniu wyjaśnia, chociaż nie zawsze wtedy możemy liczyć na jakieś przeprosiny, aczkolwiek myślę, że ten emblemat ma pomóc w tym, że nie będziemy musieli się tłumaczyć. Chociażby korzystając z toalety dla osób z niepełnosprawnością, z tego względu, że zarówno w naszej chorobie, jak i jest mnóstwo innych chorób, chociażby urologicznych, czy osoby ze stomiami, po nich nie widać, że potrzebują innej łazienki dostosowanej, czy potrzebują tej łazienki po prostu szybko. Myślę, że jeżeli, w co wierzę głęboko, ta kampania będzie miała taki wydźwięk ogromny i będzie ogólnopolska i będziemy edukować ludzi, to takich sytuacji, może takich sytuacji, w których jesteśmy oceniani i w których naprawdę dochodzi do takiej konfrontacji, będzie zdecydowanie mniej. Bo bez tej kampanii będzie się działo to, co się dzieje teraz, że niezależnie czy usiądziemy w tramwaju, czy skorzystamy z toalety dla osób z niepełnosprawnością, czy wjedziemy sobie windą, a ktoś ma ochotę sobie oceniać, że to tylko jedno piętro. Takie sytuacje dalej się będą wydarzały, a emblemat i kampania może trochę tą naszą rzeczywistość zmienić.
No dobrze, ale teraz pani Joanna, mam takie pytanie jako osoba postronna. Widzę młodą osobę siedzącą w tramwaju, a mi się wydaje, że na przykład może jakaś starsza pani by tego miejsca potrzebowała. I teraz pytanie, reagować czy nie reagować? Albo ewentualnie jak reagować? Podejść do takiej osoby, zapytać się najpierw po prostu, jak się czuje, jeżeli na taki emblemat się nie zdecydowała i od tego zacząć rozmowę?
To jest bardzo tak naprawdę trudne do ocenienia z tego względu, że komunikacja miejska to naprawdę jest miejsce, w którym osoby z niewidzialną niepełnosprawnością są gdzieś na samym końcu tego łańcucha, jeżeli chodzi o korzystanie właśnie z miejsc dedykowanym, czy osobom z niepełnosprawnością, czy osobom starszym, czy chociażby kobietom w ciąży. Bardzo ciężko jest nam ocenić, czy osoba, na przykład pani po 90, czy kobieta w 7 miesiącu ciąży, czy osoba ze stwardnieniem rozsianym, kto ma większe prawo do tego miejsca. Wydaje mi się, że niestety nie ma tego jak wyważyć, nie ma tego jak ocenić. Ja też liczę gdzieś na jakąś taką dojrzałość społeczeństwa. Ja na przykład wiem sama po sobie, ja nie używam komunikacji miejskiej, wiedząc na
ale ja pytam, pani Joanno, ja teraz pytam panią jako psychologa, to znaczy jak zacząć rozmowę, bo też jednocześnie, żeby nasi słuchacze teraz nie pomyśleli, że chcemy w ogóle oduczyć się jakiegokolwiek reagowania, bo potem się okazuje, że ta osoba jednak potrzebuje, a mnie wezmą za szeryfa. Jeżeli już mamy wątpliwość, czy zareagować jako osoba postronna w danym momencie, czy nie, to jak zacząć rozmowę, tak zwyczajnie?
Myślę, że jeżeli ktokolwiek decyduje się na taką rozmowę, musi być świadomy tego, że może nie znać wszystkich faktów. Dlatego też powinniśmy, jeżeli decydujemy się na to w ogóle, podejść z ogromną empatią. Można oczywiście się zapytać, czy coś się dzieje, czy nie potrzebuje pan pomocy, pani. Zapytać jakby, czy mógłby, czy jest pan w stanie, na przykład, czy jest pan w stanie ustąpić miejsca tej starszej osobie. Niestety, jest to zmuszanie osoby z niewidzialną niepełnosprawnością do tłumaczenia się. Mhm. Ale jeżeli już ktoś ma tak dużą potrzebę, jest empatyczny wobec na przykład tej starszej osoby, to na pewno trzeba to robić z dużym spokojem. Nie oceniać, a taki młody, a wstań i obrażać ludzi, bo to się niestety zdarza, tylko spokojnie, podejść do tego po prostu spokojnie, porozmawiać jak z kolegą, koleżanką, wykazując się właśnie empatią, spokojem, nie oceniając z góry, ty nie masz prawa do tego miejsca. Nie, bo ja nie wiem, czy ty masz to prawo, czy nie. Zapytać się właśnie spokojnie, będąc otwartym, myślę, że to jest ważne dla osób, które chciałyby w tej komunikacji miejskiej ten porządek zrobić, być otwartym na to, jaką odpowiedź uzyskamy i być otwartym na zaakceptowanie jej, że ktoś nam powie, mam stwardnienie rozsiane, nie jestem w stanie stać w autobusie, muszę to miejsce zająć, nie ustąpię niestety tej starszej osobie, czy nawet kobiecie w ciąży, ponieważ wiem, że mogę stanowić zagrożenie dla siebie i też innych pasażerów.
Innymi słowy, nie widzimy wszystkiego globalnie, tak jak młody człowiek mógł być zdrowy i nie widzieć starszej pani, tak my po prostu możemy nie wiedzieć i nie widzieć wszystkiego tym młodym człowieku.
Tak, dokładnie.
W ramach kampanii Niewidzialna Niepełnosprawność, Niewidzialni, wy jako fundacja oczywiście macie spoty, które właśnie w tym momencie można oglądać na antenie telewizji. Jest emblemat, który osoby dotknięte niewidzialną niepełnosprawnością mogą nosić lub nie. A do jakich instytucji kierujecie się z tą kampanią szczególnie?
Myśmy wystosowali zaproszenie naprawdę bardzo szeroko, zarówno do instytucji kultury typu kina, teatry, muzea, ale także nawet galerie handlowe czy urzędy. Poszczegółowe informacje, kto jest naszym partnerem, serdecznie odsyłam na naszą stronę niewidzialni.org.pl. Tam są wymienieni wszyscy nasi partnerzy. Nasza kampania jest bardzo szeroka, będzie zarówno na terenie Pomorza realizowana, jak i ogólnopolsko.
Właśnie takie instytucje typu komunikacja miejska wspomniana już także są waszymi partnerami, czy to jeszcze przed wami?
Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to na przykład w części pociągów na terenie województwa pomorskiego będzie wyświetlana nasza animacja przybliżająca projekt. Natomiast formalnie przewoźnicy nie są jeszcze naszymi partnerami, ale oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszystko, mam nadzieję, jest przed nami.
To ja w takim razie życzę zdrowia, życzę empatii. A Państwu przypominam, że moimi i Państwa gośćmi były prezes Fundacji Stwardnienie Rozsiane Info Monika Łada, psycholog Joanna Krivenstow, a także lekarz Wioletta Żukowicz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przypominam także tym, którzy nie rozliczyli jeszcze swoich PIT-ów, że Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info ma status OPP, a to oznacza, że możecie jej podarować 1,5% swojego podatku. A w dzisiejszym Razem Łatwiej to jest już wszystko. Tatiana Slowi, dziękuję za uwagę.
Razem Łatwiej.